Więc kochani, co to znaczy właściwie żołnierz wyklęty? Często słyszę to pytanie, a często jeszcze słyszę, niektórzy nawet ze złością mówi, dlaczego wy ich nazywacie żołnierzami wyklętymi? Przecież oni byli niezłomni, a nie wyklęci. No tak, ale wyrażenie żołnierz wyklęty pojawiło się w tytule książki Ślaskiego. Książki o Marianie Bernaciaku Orliku, panu majorze. Wyrażenie żołnierze wyklęci pojawiło się w balladzie Leszka Czajkowskiego o żołnierzach wyklętych. Wyrażenie żołnierze wyklęci pojawiło się w wystawie Ligi Republikańskiej o nich właśnie. Ja myślę, że tak ich nazwano, ponieważ najbardziej szokujące, najbardziej docierające do naszej świadomości było to, że ich tak podle potraktowano. Że ich tak podle potraktowano w tym wyrażeniu wyklęci wziętym w cudzysłów. Zawsze pamiętajmy, jak piszemy o nich, jeśli wyklęci, to wzięte w cudzysłów. Był cały ich ból, cały ich ból. Kochani, czy możecie sobie wyobrazić generał brygady, legenda Armii Krajowej, szef KEDYW-u, Komendy Głównej Armii Krajowej, staje przed sądem jako sędzia sowiecki Żyd, przewodniczący składu sędziowskiego. Pan generał, można powiedzieć ucieleśnienie polskiego patriotyzmu, staje przed nim i słyszy od tego łajdaka, że jest skazany na karę śmierci. W imieniu Rzeczypospolitej. Ja się tak zastanawiałem, czy co zrobiło większe wrażenie na generale. Czy to, że on jest skazany na karę śmierci, czy to, że w imieniu Rzeczypospolitej. Myślę, że to drugie, bo to był odważny człowiek. Myślę, że to drugie, bo jego chłopcy z KEDYW-u, z kierownictwa dywersji, jego chłopcy, którzy robili zamach na Franca Kuczerę, nieraz wykonywali wyroki śmierci na zdrajcach, zaprzańcach, wrogach narodu polskiego. A kiedy taki wyrok wykonywali, to co mówili? W imieniu Rzeczypospolitej. I teraz oni go skazują na śmierć w imieniu Rzeczypospolitej. Żołnierz wyklęty według ustawy Sejmu Rzeczypospolitej. Pamiętamy, ta ustawa i była dziełem Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydenta. Żołnierz wyklęty to człowiek, który opiera się agresji sowieckiej na Polskę. To człowiek, który opiera się zniewoleniu. I to człowiek, który walczy o niepodległy byt państwa polskiego. Proszę zapamiętać te cztery słowa. Niepodległy byt państwa polskiego. To piękne wyrażenie pojawia się po raz pierwszy w ustawie sejmowej. Mieliśmy marny ten pierwszy sejm, tak zwany sejm kontraktowy. Za wiele dobrego nie zrobił, ale jedna ustawa była taka, że jak gdyby cały ten sejm dostaje tutaj wielki plus. Z lutego 1991 roku ustawa o uznaniu za nieważne wszystkich orzeczeń, wszystkich wyroków wydanych z powodu działalności na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. W Rosji dzisiaj bardzo często dochodzi do tak zwanej rehabilitacji. Rehabilitacji człowieka skazanego na śmierć, żyjącego albo takiego, który już dawno nie żyje. Myśmy żołnierzy wyklętych nie rehabilitowali. Kogo się rehabilituje? Co znaczy w ogóle słowo rehabilitacja? Jest jakiś złoczyńca, który wszedł na dobrą drogę i go rehabilitujemy. My nie potrzebujemy naszych żołnierzy wyklętych rehabilitować. Wyroki na nich zostały unieważnione. Proszę pamiętać o tym. To jest zasadnicza różnica. Sądy okręgowe, czyli wojewódzkie w całej Polsce po 1991 roku unieważniały wyroki na naszych żołnierzy wyklętych, ponieważ oni walczyli o niepodległy byt państwa polskiego. Tylko teraz czegoś mi brakuje. No proszę powiedzieć, jeśli sąd uznaje, że wyrok śmierci na Inkę był nieważny od samego początku, to co powinien zrobić prokurator? Powinien sprawdzić, czy któryś z tych ludzi, którzy ją skazali, którzy ją śledzili, którzy proponowali wyrok, czy jeszcze żyje, a jak żyje, to postawić go przed sądem, prawda? Bo jeśli wyrok został unieważniony z powodu działalności na rzecz niepodległego bytu naszego państwa, to jest to publiczne doniesienie o przestępstwie. Zgodzi się pani ze mną? Publiczne doniesienie? Czy ktoś z tych ludzi stanął przed sądem? Maria Fildorf-Czarska, córka generała Nila, do końca życia, do 20 listopada 2010 roku biegała po sądach, domagała się postawienia przed sądem. Jeszcze 4 osoby żyły spośród prokuratorów i sędziów. Zapytałem kiedyś Marii, czego oczekuje, a ona mi powiedziała tak. Nie chcę, żeby im zrywano paznokcie. Nie chcę, żeby ich odsadzano na odwróconym stołku. Nie chcę, żeby ich bito pałami. Ja chcę, żeby oni stanęli przed sędzią, nad którym wisi godło orzeł w koronie, i żeby usłyszeli: jesteś winny, a potem wynoś się stąd. Ja nie chcę, żeby nawet, żeby szli do więzienia, tylko żeby usłyszeli prawomocny wyrok Sądu Rzeczypospolitej Polskiej: jesteś winny, ale i nawet tego nie dozwolą. Więc jest, kochani, w nas gorycz. Jest wielka gorycz. Bardzo często mówi się o przebaczaniu. No tak, przebaczanie to jest wielka sprawa. Ja się muszę ojcu Damianowi przyznać do czegoś. Kiedyś przerwałem modlitwę kapłana. Kapelan Marynarki Wojennej modli się przy poświęceniu tablicy ofiar informacji wojskowej Marynarki Wojennej w Gdyni przy ulicy Prusa. To była mordownia. To byli bandyci gorsi od UB. Mówiło się o nich UB do kwadratu. To byli prawie sami Sowieci. I nasz kochany kapelan, święty człowiek, zaczyna modlitwę od tego: pomódlmy się za tych wszystkich, którzy tego zła tutaj dokonali. A ja w tym momencie przerwałem i powiedziałem głośno: pomódlmy się najpierw za tych, którzy tu cierpieli. A jeśli ktoś ma siły, żeby się pomodlić za tamtych, to niech się też pomodli. Ksiądz kapelan był wstrząśnięty, zapadła cisza i zaczął modlić się od nowa. Tak mi się zdaje, jest jakaś granica, bo nam ciągle mówią, że my mamy przebaczać. No tak, ale kochani, przecież jak to Herbert pisał, bo nie w twojej mocy jest przebaczać za tych, których zamordowano o świcie, tak pisał w Panu Cogito. My, przebaczając, przebaczamy w czyimś imieniu, ale warunkiem przebaczenia, ojcze, jest chyba skrucha, prawda? A my w postawach dzieci i wnuków tych ludzi rzadko kiedy obserwujemy skruchę. Rzadko kiedy. Nie ma tej skruchy. Wręcz przeciwnie, jest agresja, jest sugerowanie, że oni słusznie zostali skazani na śmierć, jest powrót do nazywania ich bandytami. Więc musi być ten warunek spełniony. To jest warunek przebaczenia. Ja bym bardzo pragnął, aby wnuki ubowców i tych, którzy to zło nam wyrządzili, aby kiedyś powiedziały swoim dziadkom: nie miałeś racji, stałeś po złej stronie, ja stoję przy Polsce. To byłoby największe zwycięstwo Polski. Dlatego kiedy ktoś mówi, że w tej chwili toczy się wojna między wnukami akowców i ubeków, to zawsze mam taki ból w sercu, że lepiej, żeby tej wojny nie było, bo my mamy innych wrogów. Bo my mamy innych wrogów, którym trzeba się przeciwstawić, a najlepiej się przeciwstawić, jeśli będziemy jednością, to o czym mówiłem na początku. Kochani, definicja żołnierza wyklętego. Pan prezydent Kaczyński chciał, żeby żołnierzem wyklętym był ten, który przeciwstawił się z bronią w ręku. Ale Sejm to zmienił. Sejm zmienił i dopisał: z bronią w ręku albo w inny sposób. Pamiętam, jak mój kolega z IPN-u wpadł rano, dzień po tym, jak to zostało wprowadzone, przerażony, i mówi: ty, mówi, Michnik jest żołnierzem wyklętym. Ja też, szczerze mówiąc, miałem takie obawy. Myślę sobie, dopisali albo w inny sposób, żeby wkręcić ludzi, którzy... No niech państwo pomyślą, czy nie można było tak samo. Ale na szczęście do tego nie doszło. A ja Teraz po latach jestem zadowolony, że w lutym 2011 roku dopisano to albo w inny sposób. Chciałem wam rozdać karteczkę z dwoma żołnierzami wyklętymi i powiem, o co mi chodzi. Ten pierwszy żołnierz wyklęty, sprawa jest jasna. Major Wojska Polskiego Zygmunt Szędzielarz, oficer Korpusu Kawalerii, oficer Korpusu Kawalerii, oficer 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Jak pisał ulotkę klejoną na murach Gdańska, to na końcu pisze: żołnierze, bądźcie czwartakami. Ja do dzisiaj nie wiem, czy miał na myśli tych legendarnych czwartaków z 4. Pułku Piechoty spod Ostrołęki, czy swoich kolegów z 4. Pułku Ułanów. Pewnie myślał o jednych i o drugich. Otóż pan major Łupaszko, kawaler Virtuti Militari za wrzesień 1939 roku i drugi był wniosek o Virtuti Militari w 1946, to jest klasyczny żołnierz wyklęty, to jest dowódca kadrówki. On nie uwierzył w to, że alianci mogą nas tak zostawić, że tak podle mogą nas zdradzić, mówmy wprost. Major Łupaszko doszedł do wniosku, że nieunikniona jest wojna światowa z państwem Stalina. Major Łupaszko utworzył tak zwane szwadrony. To nie były żadne szwadrony, to były drużyny, 16 chłopaków, sanitariuszka. W języku wojskowym trzeba by ich nazwać drużynami, nawet patrolami, prawda? Ale on ich nazwał szwadronami, bo on chciał, żeby to była kadrówka. On chciał, żeby ci ludzie, jak się to wojsko niekomunistyczne odtworzy, żeby oni tam odgrywali specjalną rolę. Tak sobie myślał. No niestety pomylił się. Mówiłem Elżbiecie i Darkowi, kiedy lecieliśmy do was, że bardzo bym pragnął spotkać kogoś, kto znał pewnego żołnierza, który trafił do Australii. 1944 rok, wybucha powstanie warszawskie, z Gór Świętokrzyskich chłopcy z AK idą na pomoc Warszawie, ale nie doszli do Warszawy. Zatrzymali ich Niemcy? Nie. Zatrzymali ich Sowieci. Zatrzymali ich Sowieci. Jeden z tych żołnierzy miał wówczas 20 parę lat, pseudonim Andrzej, prawdziwe nazwisko Gawroński, Andrzej Gawroński. Jeden z tych żołnierzy, pod wrażeniem tego, co się stało, napisał piosenkę śpiewaną na melodię pieśni z czasów Powstania Styczniowego. Była taka pieśń: naprzód drużyno strzelecka. Naprzód drużyno strzelecka. Słyszeliście to kiedyś? Więc na tę melodię napisał pieśń. Jego piosenka zaczyna się tak. Walka o wolność i życie, walka o honor i byt, a wy tam za morza patrzycie, o Anglio, czy tobie nie wstyd? My kraj bez kislingów, petenów, my naród nadziei i snów, za kilka koltów i stenów walczymy od Odry po Lwów. Mój Boże, cała prawda jest. My kraj bez Kislingów. Pamiętają chyba wszyscy Kisling, premier rządu Norwegii kolaborującego z Hitlerem. Petain, marszałek Petain, bohater Francuzów z okresu I wojny światowej, a potem stał na czele państwa Vichy kolaborującego z Hitlerem. Miał 89 lat, kiedy wolni Francuzi skazali go na karę śmierci. Niemcy próbowali namówić generała Roweckiego po aresztowaniu, by stanął na czele marionetkowego rządu polskiego, który będzie współpracował z Hitlerem. Jak się skończyło? Tam generał umiera w bunkrze w Sachsenhausen 5 sierpnia 1944 roku. To nie była dla niego propozycja. A generał Fildor w Nil umiera na szubienicy Mokotowa, bo odrzuca propozycję współpracy z bezpieką. Więc kochani, Łupaszko, klasyczny żołnierz wyklęty, a tu mam drugiego żołnierza wyklętego i ta postać obrazuje to, co jest napisane w tej ustawie. Pan komandor Jerzy Staniewicz, wybitny oficer marynarki wojennej, to też byłoby do rozdania, wybitny oficer marynarki wojennej. On nie walczył z komunistami z bronią w ręku. On wyszedł z oflagu niemieckiego. W ogóle nie chciał służyć w marynarce tej komunistycznej. Ale komuniści bardzo sprytnie go podeszli. Panie komandorze, tutaj chłopcy z całej Polski przybywają do Gdyni. Tam jest wybitnym oficerem, pan jest autorytetem dla nich. My chcemy, by pan służył w marynarce Polski Ludowej. I komandor daje się namówić. Po paru latach przychodzi do niego informacja wojskowa, aresztują go jako szpiega amerykańskiego. Bo chodziło o to, żeby razem z nim ściągnąć innych przedwojennych oficerów, by ich zabić w odpowiednim momencie. Komandor Staniewicz umiera na Mokotowie po ciężkim śledztwie 12 grudnia 1952 roku. Umierając, myśli o swoim 18-letnim synie, który właśnie zginął od wojennego niewybuchu. Razem z nim umiera na Mokotowie komandor Stanisław Mieszkowski, którego też namówili. Też wrócił z oflagu, miał trochę pieniędzy, chciał wybudować fabrykę zabawek dla dzieci. Przedwojenny oficer, chyba najwybitniejszy oficer marynarki wojennej Adamie. Mówił mi jego syn, ojciec chciał wybudować fabrykę zabawek. Dlaczego? Zapytałem zdziwiony. Bo widział tyle nieszczęścia w czasie wojny, bo widział tyle dzieci pokrzywdzonych po wojnie, że doszedł do wniosku, że to będzie nie tylko biznes, ale i jego misja. Ale też do niego przyszli. Też do niego przyszli i też go namówili. I też go zamordowali na Mokotowie 16 grudnia 1952 roku. Komandor Zbigniew Przybyszewski, też wojna w oflagu. Bohater obrony Helu w 1939 roku umiera na Mokotowie 16 grudnia 1952 roku. Ja się czasami zastanawiam, jak nazwać to pierwsze dziesięciolecie, tę pierwszą dekadę po wojnie. Mówią stalinizm, stalinizm, stalinizm. Ale to słowo zupełnie jest bez treści, bo ono nie informuje o niczym. Przecież Stalina w Polsce nie było. Inne ręce zdzierały paznokcie. Inne ręce katowały ludzi. Inne ręce rozstrzeliwały Inkę i Zagończyka. Nie żaden Stalin, inne ręce. Więc chyba pora sobie powiedzieć, kto rządził Polską tę pierwszą dekadę po wojnie. Był PPR, była PZPR, były dwie frakcje. Jedna tak zwana narodowa, druga tak zwana eskimoska. No w tym czasie Eskimosi rządzili Polską. No to dlaczego mamy to ukrywać? No myślę, że już najwyższa pora naprawdę. Mamy więc te dwa rodzaje żołnierzy wyklętych. Tych, którzy z bronią w ręku i tych, którzy w inny sposób. Właściwie to nasze spotkanie powinniśmy zacząć zupełnie inaczej, ponieważ Darek pozwolił mi mówić, a miał śpiewać na początku, to ja sobie tak pomyślałem, że może zaśpiewamy coś razem na początku. Ale jak zaśpiewamy w środku, to też będzie dobrze. Był taki żołnierz wyklęty, którego komuniści na Mokotowie w więzieniu sponiewierali w sposób absolutnie nieludzki. Miał połamane żebra, miał wybite zęby, miał siwe włosy na głowie po przesłuchaniu. Jeszcze mu jedno oko wydłubali. Tak traktowali tych, którzy wykazali postawę heroiczną. Dla nich najważniejsze było zeszmacenie Adamie człowieka. Doprowadzenie do tego, żeby przed nimi klęknął, żeby przepraszał, żeby prosił. Więc ten żołnierz wyklęty, on miał wtedy lat 48. Wypuścili go z więzienia w przekonaniu, że za kilka dni i tak umrze. A lepiej niech umiera w domu, a nie w więzieniu. Lepsza statystyka. Często tak robili. Jak już człowiek był wykończony, to go wypuszczali do domu. A on żył jeszcze 30 lat. Taką miał siłę woli, siłę życia, pragnienie życia. Dlaczego o nim mówię? Bo dla mnie to jest taka postać symboliczna. Otóż kiedy go bili, kiedy mu to oko wydłubywali, w czym on znalazł siłę, z czego czerpał siłę? Kiedy miał 19 lat, zaczynało się polskie harcerstwo. I on napisał pewną piosenkę. Staje wiara w ordynku szczęśliwa, serca biją zgodny ton. Każda twarz się w uniesieniu płoni, każdy laskę szybko dzierży w dłoni. a z młodzieńczej się piersi wyrywa. Pieśń potężna, pieśń jadzą. Wrócę jeszcze do generała Nila. Byłem 2 tygodnie temu na Mokotowie. Jacek Pawłowicz, to była rocznica śmierci pana generała. Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych, przyniósł biało-czerwony wieniec i mówi: chodź Piotrze, idziemy. A za nami szło 50 osób, zeszliśmy do piwnicy, do miejsca, gdzie jest zapadnia szubienicy. Zwykle kładzie się kwiaty, schyla się głowa, a ja zapomniałem, nie wiedziałem. Ja po prostu upadłem w tym miejscu na kolana i wszyscy to zrobili, bo nie wyobrażałem sobie, żeby inaczej te kwiaty składać. Generał brygady powieszony na szubienicy. Na szubienicy wiesza się złodziei, morderców, złoczyńców. Tym kanaliom nie wystarczyło go zabić. Jeszcze trzeba go było upodlić. Ale ostatecznie okazali się głupcami. Skończonymi głupcami. Bo przecież kiedyś w Warszawie wieszano już takiego człowieka jak Nil. Kiedyś w Warszawie 6 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli, na szubienicy powieszono Romualda Traugutta i kilku członków rządu narodowego. Więc ci sowieccy zbrodniarze nawet nie mieli pojęcia, że to nie oni wieszają Nila, że Pan Bóg tym pokierował, że oni podnoszą Nila do rangi Traugutta. Nie znali historii Polski. Tylko że wtedy, w 1864 roku, Rosjanie uznali, że trzeba przerazić Polaków. Spędzili z całej Warszawy 30 tysięcy ludzi. I ci ludzie stali u stóp Cytadeli i na zmianę płakali i śpiewali: Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ale Sowieci byli sprytniejsi. Oni nie robili takich manifestacji. Po co? Oni naszych żołnierzy wyklętych zabijali po cienku na schodach piwnicy, ładowali na wózek, wieźli, zakopywali w dole, posypywali wapnem, żeby szybciej strzeźli. Sadzili jeszcze czasami krzaki, udeptywali ziemię. A po latach pojawiły się na tych dołach wypasione, jak młodzież mówi, wypasione groby komunistycznych aparatczyków. Więc kochani, kiedy patrzę na to, co robi Krzysztof Szwagrzyk, kiedy patrzę, jak podnosi z dołów doczesne szczątki naszych bohaterów, to zawsze o tym myślę. Zawsze o tym myślę. Bo to jest ich zwycięstwo. Mówią niektórzy, że nie należy tego robić. A po co? Tyle to kosztuje. A po co skłócać ludzi po latach, mówią niektórzy. A niektórzy mądrale mówią: i tak wszystkich nie znajdziemy. To po co? I tak wszystkich nie znajdziemy. Oni się znajdą u Pana Boga kiedyś. Co do jednego. Znajdą się co do jednego. Więc my powinniśmy zrobić. Przecież Pan Bóg nie zwolnił nas z pamięci. Moje największe marzenie, żeby udało się odnaleźć doczesne szczątki pana generała Fildorfa Nila, pana pułkownika Łukasza Cieplińskiego. To on umierał 1 marca 1951 i to w rocznicę jego śmierci ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony. Byłem, nie wiem Adamie, czy ty byłeś, na pogrzebie pana majora Szendzielarza Łupaszki w Warszawie. 25 tysięcy ludzi idzie całą szerokością ulicy Powązkowskiej w Warszawie. Takiego zjednoczenia, takiej jedności właśnie, o której Maria mówiła. Ja sobie nie przypominam, jacy byliśmy szczęśliwi, że idziemy razem. Patrzyliśmy w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. Nie widać końca, nie widać początku. Jesteśmy w środku, gdzieś w tłumie. Ja miałem wrażenie, że my idziemy na sąd ostateczny. Może to głupie, co powiedziałem, ale tak sobie wyobraziłem, że idziemy na sąd ostateczny i tak to będzie wyglądało. Że jesteśmy wszyscy. ten sposób właśnie naród się jednoczy, łączy.